No ja mam właśnie taki pomysł, żeby po prostu tutaj numer tego brata umieścić na naszej stronie internetowej, jak komuś się coś zepsuje, to on nie będzie przyjeżdżał, tylko się będzie przez telefon modlił. No to, amen? No czasem mamy takie świadectwa. To jest fajnie, zmywarka po dwóch dniach to naprawdę jest. Ale chodzi?
O.
I nie buczy. No to fajnie. Słuchajcie, przejdziemy do rozważania Bożego Słowa. Jesteście gotowi? To, co pojawiło się w internecie gdzieś tam w tygodniu, może wczoraj, czy przedwczoraj, tam było napisane tak, przypowieść o siewcy. Przypowieść o siewcy. A jak ktoś chce, to o rolniku, bo to jest to samo. To jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Ewangelia Marka, 4 rozdział, żeby było łatwiej. A Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Ciągle w tych trzech Ewangeliach mamy, będziemy się trzymali Ewangelii Mateusza, tej pierwszej. Mamy w trzech Ewangeliach opisaną tą przypowieść. Na próżno szukać by jej w Ewangelii Jana. Chyba, że tam ci młodzi znajdą w Ewangelii Jana. Problem polega na tym, że Jan nie spisał żadnej przypowieści. To jest to tak samo, jakbyś chciał szukać 29 rozdziału Mateusza. Pewien pastor zawsze mówił, otwórzcie bracia i siostry na 29 rozdziale Ewangelii Mateusza. I patrzył, który bierze Biblię, otwiera i szuka, bo kończy się wszystko na 28. Ale nie ma u Jana żadnej przypowieści. Natomiast Jan spisuje świadectwa Jezusa o sobie. Ja jestem, ja jestem, ja jestem. Natomiast te trzy inne Ewangelie nazywamy, że to są Ewangelie podobne, synkretyczne, tak się to ładnie nazywa. Czyli one opisują te same wydarzenia z różnego punktu, ponieważ Bóg dopuszcza, że ci ludzie, którzy to spisywali, wnosili też pewien pierwiastek ludzki. Inaczej spisuje ktoś, kto był niby lekarzem w tamtych czasach, inaczej ktoś, kto był na przykład rybakiem. Z innej perspektywy, na co innego zwraca uwagę. Dlatego mamy trzy podobne Ewangelie, które przytaczają tą przypowieść Jezusa o siewcy. Najpierw przeczytamy to w tej wersji takiej tradycyjnej, którą dobrze znamy, czyli z Ewangelii Mateusza. To jest 13 rozdział od początku. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. Może tutaj w tym miejscu przerwiemy. Mamy to już na ekranie. Jest taka sytuacja. Jezus nie wie za bardzo, co zrobić. Tłum się zbiera. Jest napisane, że było to nad morzem. No, oni nie mieli jako takiego morza. To było Jezioro Galilejskie. Przypuszczamy, że to było Jezioro Galilejskie. I jeżeli byłbyś tam nad brzegiem tego jeziora, czy ichniego morza, to wybrzeże nie jest wszędzie takie płaskie. Jest jakby trochę takie amfiteatralne. Dlatego w innych Ewangeliach jest wyraźnie powiedziane, że wziął łódź i odpłynął na pewną odległość i z tego miejsca, kiedy mówił, mogło go słyszeć 5-10 tysięcy ludzi. Bez żadnego nagłośnienia, dlatego że ułożenie tego brzegu było dobre, dlatego że akustyka była dobra, bo powietrze miało określoną wilgotność i w wszystkich tych eksperymentach, które robili izraelscy studenci, wyszło, że 10 tysięcy bez problemu mogło go słyszeć. Jeden mówił z łodzi, a inni zapisywali to, co on mówił, a oni nie wiedzieli to, co on będzie mówił i wszyscy zapisali to samo. Czyli bez nagłaśniania było możliwe, żeby nawet 10 tysięcy go słyszało nad brzegiem tego morza. Przyjął takie rozwiązanie. Wypłynął trochę na odległość i zrobił sobie taką amfiteatralną akustykę. I czytamy dalej. Oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię, wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Może do tego miejsca. To jest bardzo znana przypowieść. Możemy się tylko zastanowić, do kogo jest skierowana. Jezus wygłasza ją wtedy, kiedy wędrował z 12 uczniami plus kilka kobiet uwolnionych z mocy demonicznych. Tak przekazuje nam Biblia. Znalazł się na skraju tego jeziora galilejskiego, tłum się zbierał i zaczął ich nauczać. Do kogo jest ta przypowieść? Tutaj jest wyraźnie powiedziane, że on skierował ją do tłumu, do tych ludzi, którzy przyszli. To nie było w zamkniętym otoczeniu powiedziane do uczniów na osobności, tylko do tłumów, do tych ludzi, którzy się zbierali. Czyli tak naprawdę do słuchaczy, którzy po prostu pojawili się, byli ciekawi jego nauki. To tłumaczenie, z którego teraz przeczytałem, jest dosyć napisane dosyć archiwalnym językiem. Słowo życia jest takim przekładem z greckiego na angielski, a my z angielskiego na polski to przetłumaczyliśmy. Gdzieś tam w 1989 roku powstał taki przekład, który jest, można powiedzieć, dostosowany do współczesnego języka. Zobaczcie, jakby to brzmiało. Gdy ponownie przyszedł nad jezioro, aby nauczać, zgromadził się wokół niego wielki tłum ludzi. Poprosił więc o łódź, usiadł w niej i stamtąd mówił do zebranych. Przemawiając, posługiwał się przypowieściami. Posłuchajcie, pewien rolnik postanowił zasiać ziarno. Gdy rozsiewał je na polu, niektóre nasiona upadły na udeptaną ścieżkę i zostały wydziobane przez ptaki. Inne ziarna upadły na cienką warstwę gleby, pod którą była skała. Te, choć szybko wzrosły, wkrótce zwiędły w słonecznym upale i zginęły, ponieważ w płytkiej glebie ich korzenie nie znalazły dosyć wody. Jeszcze inne upadły między chwasty i niebawem zostały przez nie zagłuszone, także nie dały żadnego plonu. Niektóre jednak trafiły na dobrą glebę, wzeszły, wyrosły i dały po 30, po 60, a nawet po 100 ziaren plonu. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha uważnie. To jest to samo powiedziane w dzisiejszym współczesnym języku. Bez tych albowiem, jednakże, zaprawdę powiadam wam, które te słowa są bardzo biblijne, przetłumaczone z oryginału, ale często niezbyt zrozumiałe dla na przykład nowego pokolenia. Ponieważ w języku współczesnym tych słów w ogóle nie używamy. Nikt nie mówi, zaprawdę powiadam ci, Szymon, siedź prosto. Tak się nie mówi po prostu. No nie? Albo coś takiego. Po prostu nie używamy tego języka na co dzień. Także pozostaje to pytanie, do kogo kieruje tą przypowieść? Ziarno? Dalej on sam też wyjaśnia to, jak to dokładnie z tą przypowieścią jest. Żeby, może przeskoczymy do Łukasza, żeby przeczytać dalszą część i będziemy mieli już całość. Dlaczego wybieramy akurat Łukasza? To będzie strona 1106, 8 rozdział, tak mówiłem, od 9 wersetu. Ewangelia Łukasza. 8 rozdział od 9. 1106 w wydaniach brytyjskich, a w innych no to nie wiem. Mamy już? Od 9 wersetu. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo? A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli, nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, co, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw, rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Tak. Czy Jezus sam tłumaczy to, co powiedział do tłumów, tłumaczy im na osobności, kiedy zapytali mistrza wprost, ale o co dokładnie chodzi? Wtedy on rozwiązuje im tą, że tak powiem, przypowieść, porównanie, tłumaczy. I mamy tutaj jakby cztery, niektórzy nazywają to podobieństwo o czworakiej glebie. Można to powiedzieć, cztery grupy słuchaczy. Pierwsza grupa to ziarno, czyli Boże Słowo, pada na drogę. Jest podeptane przez ludzi, rozdziobane przez ptaki. Miejsce, gdzie się nie zakorzeni, nie wzrośnie. Druga grupa pada na skałę. W tym innym tłumaczeniu jest podane, że ziemia była bardzo cienka, bardzo cienka warstwa. Pada na skałę, uschło od palącego słońca, nie zdążyło się zakorzenić. Trzecia grupa, słowo pada między ciernie i zostaje zaduszone przez chwasty, mówiąc krótko. Tam jest to nazwane bardzo konkretnie. Przyduszone innymi, tam jest wśród trosk, fajnie jest to napisane, a idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Tak Chrystus wytłumaczył to. Czyli to, co mówimy, no, między chwast, między grzech, co byśmy chcieli powiedzieć. Grzech zadusił wszystko. Ale jest tam też wymienione słowo wśród trosk. Bo można żyć wśród trosk, a nie szukać drogi do Boga i te troski też nas zaduszają, zaduszą ciebie, zaduszą mnie. Ktoś powie, to nie jest grzech. Tak, to nie jest grzech, to są troski, które szatan nam rozkłada na naszej drodze i chce, abyśmy się nimi karmili i aby one nas zadusiły, nasze duchowe życie. I czwarta grupa, to ziarno pada na żyzną glebę. I wyrasta, w innych tłumaczeniach jest napisane, przynosząc plon. Jaki? Pytanie, czy to jest taki ważny, 30-krotny, 60-krotny lub 100-krotny. Ale tutaj jest napisane, Łukasz zapisuje coś takiego, że on nie spisuje tych plonów 30, 60, 100, tylko on pisze, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Już nie wymieniając tego 30, 60, 100, tylko szczerym sercem, kiedy usłyszą słowo, przyjmują i zwracam uwagę na to określenie, że wydają owoc, ale to tam jest napisane w wytrwałości. Czyli to wydanie owocu, Jezus Chrystus świadomy, że wydanie owocu to nie jest tak o... Podlejesz drzewko i patrzysz, jak zakwitnie i wyda owoc. Tylko w wytrwałości, to słowo wytrwałość zwraca uwagę na to, że to coś jednak będzie kosztowało. To będzie coś kosztowało. Zatem kryje się jakieś poświęcenie, jakaś walka, jakiś koszt. W wytrwałości wydaje owoc. Czyli wszystko, to Boże Słowo pada na różny grunt i w zależności od tego, na jaki grunt pada, przynosi owoc. O jaki owoc chodzi Jezusowi? Bo tak naprawdę to nie jest o rolniku, o siewcy. Tak naprawdę, jakbyśmy to tak gospodarskim okiem popatrzyli, no jaki siewca sieje tak na oślep? Dobry rolnik nie będzie tak, patrzy, gdzie jest gleba, i tam rzuca ziarno, tak? Żona powie, co ty robisz? Siejesz na drogę? Wiesz, to nie uda się. Bo tam jest pole nasze, a ty siejesz u sąsiada? Ty siejesz na drogę? W krzaki? Na górę? tylko siej tam, gdzie jest dobre miejsce. No ale jest pytanie, gdzie to jest to dobre miejsce? W tej przypowieści, jeżeli Bóg jest tym siewcą, to On sieje po prostu, tak? Jest pytanie, czy drogę można zaorać i zrobić dobrym miejscem? Można. Krzaki można wyciąć, ten chwast, ten grzech można wyciąć i będzie to dobre miejsce? Można. Bo żaden rozsądny rolnik nie wyrzuca ziarno i nie sieje u sąsiada albo na drogę, albo w skały, albo w krzaki. Bo nawet jeśli on nie jest rozsądny, to ma rozsądną żonę i mówi, co ty robisz? To nie jest po gospodarsku. Ale Bóg zakłada, że w tym momencie, kiedy sieje, to słowo, które ma moc, ono jeszcze może zmienić okoliczności, które są dookoła. Że nawet jeżeli sieje w krzaki, to jeżeli jest napisane szczerym sercem, to może być tak, że te krzaki uschną, a dobra roślina wzrośnie. Amen? Bo inaczej nie ma sensu, że on sieje na oślep. On sieje tam, gdzie nie powinno wschodzić. Pytanie, dlaczego? Bóg nie chce decydować, czy to wzejdzie. To zależy od ciebie i ode mnie. Bo dzisiaj mój grunt twojego serca, dzisiaj grunt mojego serca jest twardy, odporny na to, bo nie chcesz słyszeć tego słowa. Ale jutro może już będę gotowy je przyjąć. Dlatego on sieje. Ktoś powiedział w ciemno, na oślep. Ale może sieje w zaufaniu. W wierze, że trafi to na dobry grunt, bo okoliczności zmieniają się wokół nas. Amen? I po co? Co to jest ten plon? Plon jakiś. Wytrwały owoc. Wytrwałości przynosi owoc. Jaki to jest owoc? Ten owoc to jest w postaci zbawienia ludzkiej duszy, twojej i mojej. W postaci zbawienia własnego i zbawienia innych ludzi, którym możesz powiedzieć o Jezusie. To jest ten plon, to jest ten owoc. Jednocześnie on zakłada, że jeżeli masz wytrwałość w sercu i chcesz przynieść ten owoc, to on będzie ochraniał nas, ciebie i mnie ze wszystkich stron przed tymi zagrożeniami, które chcą, że oby tylko to słowo, które jest w tobie, nie zapuściło korzenia, bo zaczną się zmiany. Ktoś tam krąży wokół tego, żeby to słowo się nie zakorzeniło. Oby tylko ten owoc nie ujrzał światła, bo wtedy zacznie rosnąć. Oby tylko nie został podlany, prawda? To są te zagrożenia, które szatan próbuje nam zamącić, żeby to, co jest w naszym sercu, nie wzrastało. Jakieś okoliczności, tak tu słyszeliśmy. Zmywarka się zawsze zepsuje wtedy, kiedy nie trzeba, albo odkurzać. I masz ważną rzecz w życiu, raz w życiu masz chrzest, a tutaj żona mówi, to nie działa, tamto nie działa. Nie mogło to się zepsuć po, a nie przed. Myślisz sobie, ale to ty musisz stanąć nad tym problemem. Czy to jest ponad tobą, czy on jest, zrobi się taki malutki. Och, można pozrywać, pozmywać też można ręcznie. Jeszcze to umiemy ciągle. Wiesz, w sumie to, jeżeli patrzymy na tą przypowieść, fajnie jest, jeśli się powie, to są cztery grupy słuchaczy, ale czy tak naprawdę jest cztery grupy słuchaczy? Za chwilę dowiemy się o tym, czy to jest tak. Kto z was nosi słoneczne okulary ręka do góry? No w lecie oczywiście, teraz nie, bo to by wyglądało. To jest po afrykańsku. Afrykańczycy noszą cały rok słoneczne okulary, bo oni mają to w modzie. No i te gwiazdy różne takie. No i bokserzy po walce też zawsze noszą ciemne okulary. Ktoś powiedział, że inni, zwłaszcza ci młodzi, zakochani, to widzą świat przez różowe okulary. Ja nie miałem jeszcze różowych okularów, ale... Tak, tak. No wtedy po prostu... Tak, no to tak... Taka przenośna, tak. Byłem... Nie, to chciałem... To słowo chciałem sprostować. Uważajcie, młodzi. Ja byłem zakochany i dalej jestem zakochany. 40 lat. Weźcie sobie to zapiszę, 40 lat to było w tamtym wieku, 20 wiek zacząłem, a to jest 21. Tak, i to jest właśnie prawdziwa miłość. Zakochany raz na zawsze, problem z głowy. Raz kupujesz pierścionek i widzisz. A no właśnie. Okulary. Masz ciemne okulary, widzisz świat przez te okulary. Masz różowe okulary, ktoś mówi, widzisz świat taki doskonały, bo jesteś zakochany, masz różowe okulary, tak? Do czego zmierzam? Po co te przypowieści? Jezus mówi im, dlaczego mówi do nich w przypowieściach. Można powiedzieć, że to nie mógł powiedzieć tak prosto jak do uczniów. Słuchajcie, to jest Boże Słowo. Ludzie różnie reagują. Jeden przyjmuje, drugi nie. Wszystko zależy od nastawienia serca. Koniec, amen. Ale on im tam tłumaczy, dlaczego te przypowieści. Że ludzie będą widzieli Jego Słowo tak jak przez okulary. Czarne lub te różowe. Bo mówi, wam dane jest to, aby poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Ale tamtym nie jest dane. Dlatego mówię do nich w przypowieściach. Przypowieść to jest tyle, co porównanie, jakaś historia, można powiedzieć anegdota, bo nie możemy powiedzieć, że to jest historia autentyczna o siewcy, bo to się powtarza co roku na wiosnę, ten siewca powtarza tą czynność. To nie jest o jakimś konkretnym człowieku, tylko jest opis jakiegoś zdarzenia z jakimś morałem, z jakimś zakończeniem, z jakimś przesłaniem, z puentą. Dlaczego on to robi? W tamtych czasach, gdyby zaczął głosić o Królestwie Bożym wprost, wyraźnie i prosto, chyba nie głosiłby 3 lata, może kilka miesięcy. Dlatego, że Żydzi czekali na kogoś, kto przyjdzie i zacznie mówić, że królestwo ich powstanie w sposób fizyczny, polityczny, że podniosą się spod okupacji i czekali tylko na to. On mówi poprzez te ciemne okulary, nie mówi wprost, poprzez przypowieści. Nie chce wywoływać zamętu politycznego, fałszywych obietnic, fałszywych domysłów, chociaż i tak niektórzy ciągle myślą, że jednak on będzie tym królem i pytają się, no to będziesz tym królem, czy nie będziesz, bo my na to czekamy, żeby w końcu zrobić rewolucję, żeby ci okupanci, rzymscy okupanci wynieśli się, aby nasze państwo powstało. On nie przyszedł, aby zmieniać system polityczny, aby zmieniać władzę w tym państwie, ale kiedy słyszeli Królestwo Boże wprost, to zawsze myśleli, że o, chyba się podniesiemy, zaraz będzie kolejne żydowskie powstanie. On mówi celowo do nich w przypowieściach, w sposób taki, aby nie można było jemu wprost nic zarzucić. Że on nawoływał do buntu, do przewrotu, do powstania jakiegoś Królestwa Izraela tutaj na ziemi. I mówi o tym wyraźnie. Mówię do was tak, aby tamci nie rozumieli do końca, o czym mówię. On mówi o sprawach duchowych, ale wielu mogło to wykorzystać w celach takich politycznych. Dlatego mówi przez te okulary. Ok? Wyjaśnia to też również w innych Ewangeliach, zwłaszcza w Ewangelii Marka jest napisane, ona jest skierowana bardziej może do Rzymian i z tego względu wyjaśnia wyraźnie swoją postawę. Jezus zwraca uwagę na coś takiego, że jest słuchanie i jest słuchanie, słuchanie ze zrozumieniem i jest słuchanie zmieniające życie. Słuchasz. Ja bym na przykład, ile godzin w szkole słuchasz pani nauczycielki lub tam jakiejś innej, ile macie godzin? 5? 6. Z tego całego słuchania, jak przyjdziesz do domu, gdybym się zapytał, co mówiła? Pierwsze 15 minut na system niemiecki. Reszta poszło. Później, gdybyś miał powtórzyć coś tam, czyli słuchanie ze zrozumieniem, różnie by było z tą koncentracją. Dziękuję. Słuchanie ze zrozumieniem, panowie, słuchanie ze zrozumieniem, to jak żona się zapyta, o czym mówiłam, to musisz szybko zgadnąć. A nie, że znowu jesteś w swoim pustym pudełku. Co robisz? Nic. Wczoraj też nic nie robiłeś. No tak, ale jeszcze nie skończyłem. Słuchanie ze zrozumieniem. Ja wiem, że to nie, że ty masz problemy w szkole, to akurat dałem ten przykład, bo ja mam te same problemy w domu. Słuchanie ze zrozumieniem i słucha, bo człowiek ma możliwość jakiejś percepcji przez ileś godzin, tak? Później już nie przyjmuje nic. I rozumienie, która to jest taka zmieniające życie. Często otrzymujesz od Boga jakieś słowo, od razu widzisz, że je rozumiesz i widzisz, co trzeba zmienić w swoim życiu. Jest to tak proste i jasne, a to zawsze było napisane, ale jakoś nie dochodziło. Ale w danym momencie trafia na właściwy grunt, o właściwej porze i wtedy pach, i wiesz, że aha, to powiedział Bóg do mnie, nie tam do tego, co siedzi z tyłu, nie z tyłu, tylko z przodu, z tyłu obojętnie, tylko do mnie. To jest to słuchanie, które ma moc przemienić życie. I teraz dochodzimy do tego, czy w tym opowiadaniu o tym rolniku, który sobie sieje na oślep, bo taka jest wola Boga, aby siać, nie oceniać ludzi, tylko wysiewać ziarno. Czy to są cztery grupy słuchaczy? Bo możemy tak fajnie podzielić. Aha, ci, co tam na drodze, no to oni są odporni. Aha, ci, co tam gleba i krzaki, no to oni różne sprawy inne zaduszają to wszystko. Ci znowu co na skałę i tak dalej. No i my ten właściwy grunt. I mamy taką proporcję, że trzy grupy słuchaczy, 75%, to tak wszystko przechodzi i nie zostaje. Ale jest ta 1/4, która bierze to sobie do serca. Jest napisane, że wytrwałości przynosi owoc. Ale teraz zmierzam do czegoś innego. Ale zastanów się, czy nie jest tak, że może tu chodzi o jednego, pojedynczego, zwykłego, normalnego człowieczka, który ma na imię Kowalski. Nazywa się Kowalski X. Tak? I Jezus, opowiadając tą historię, mówi, że my mamy różne stany swego serca, różne stany wiary i w danym momencie dostajesz słowo i to jest tak, jakby posiadł na autostradę beton albo asfalt. Nie, to nie do mnie. Nie, to jeszcze nie do mnie. Nie, to może do kogoś innego. Czyli na drogę poszło, rozjechane, jak jest napisane tam, ludzie rozdeptali. No, po autostradzie ludzie nie chodzą, ale samochody rozjechały, nie ma. Ziarno zmarnowane. A może jest inny stan twojego, mojego serca w inny dzień, że tam jest napisane niekoniecznie grzechy, ale troski życia. Odkurzacz się zepsuł, pies jest chory, albo coś tam, no i tak dalej, nie? Troski życia, jakieś tam, na przykład masz pracy za dużo, albo ktoś ma za mało i to też jest problem. Troski życia, które mamy na co dzień, przyduszają to, że słowo, które dostaliśmy, nie wzrasta, bo gdzieś inne te troski przyduszają je. Tam jest na przykład jest napisane rozkosze życia. To jest fajnie napisane o ludziach żyjących. W tamtych czasach też ludzie żyli w rozkoszach życia. Rzymianie i inni bogaci ludzie. O, jest Bóg, no to fajnie, złóżmy mu ofiarę, no i nie mamy czasu. To wyślijmy służącego, niech zaniesie ofiarę do kościoła, no i gra. I dzisiaj też mamy ludzi, którzy żyją na takim poziomie, że Bóg jest im niepotrzebny, bo mają pracę, pieniądze. Prawie wszystko sami zdobyli. Oprócz tych rzeczy, na które nie mają wpływu. Jak zdrowie i inne rzeczy. I to rozkosze życia. Korzystając z życia, nie szukają Boga. W krajach tych mniej rozwiniętych, dzisiaj rozmawiałem z pastorem, który wrócił akurat z Indii, mówi, ty, tam są zupełnie inne problemy. Jak ogarnąć ludzi, którzy nawracają się od rana do wieczora setkami. Jak zapanować, jak ich nauczać, jak zapanować nad tym wszystkim. Kiedy ludzie przychodzą, oddają życie Bogu i czekają na naukę. Skąd wziąć ludzi, którzy by ich nauczali? My sobie myślimy, co sprzedawać w kościele, żeby ludzie przyszli. Może zrobić jakiś quiz. Ktoś wygra, nie wiem co, termomiksa albo telewizor. Wow, no to by było, ale wtedy nie mówię na przykład, czy na początku, czy na końcu. Co by to było? Kościół jest domem modlitwy. A ludzie mówią tak, no ale mam jeszcze basen, znajomych, jest tyle spraw, poza tym muszę odpocząć, bo pracuję tak ciężko i nie ma już miejsca dla Boga. I dojdzie do absurdu, że Kościół musi się prześcigać w swoich ofertach, jak uczynić Słowo Boże, jak uczynić Boga atrakcyjnym, żeby ktoś chciał przyjść do Kościoła. To już jest absurd. Pastorzy mówią, muszą mówić kazania, którym by się podobały wszystkim. Tylko jak to zrobić? Jak Jezus mówi, biada wam, jeżeli wszyscy o was dobrze mówić będą. Czyli zawsze, jeśli mówisz kazanie, może do kogoś to dotrzeć i może poruszyć jego serce? Ja sam miałem takie sytuacje, że mówię, nie możesz mówić tak, aby poruszać ludzi. Nie możesz dotykać ich serc. To myślę sobie, to po co mówić? Po co mówić? No tak, żeby to było wszystko atrakcyjne. Żeby było okrągłe, ładne, piękne, gładkie. Czasem bardzo trudne świadectwo. Można powiedzieć nawet negatywne świadectwo. Ktoś mówi, źle zrobiłem przed Bogiem. Może być w nauczaniu dobre. Bo ktoś inny słysząc to świadectwo mówi, oho, to ja tutaj też zrobiłem błąd. Nawet świadectwo z niewysłuchanej modlitwy, bo ona nie była zgodna z Bożym Słowem, też jest dobrym świadectwem, bo ostrzega innych, czego mamy nie robić. I Jezus, wydaje mi się, że chce też pokazać jednego człowieka, który jest w czterech różnych stanach. Bo możesz tak powiedzieć, stadia w życiu. Ale to może być w ciągu jednego dnia. Rano mówisz, nie, jestem jak asfalt. A wieczorem mówisz, dobrze Panie, muszę przyjąć to słowo, bo to jest dla mnie i dalej nie będę się upierał. On jak chcesz, to może ten asfalt zaorać, to nie jest problem. I on to czasem robi. I może to jest tak, że to jest stan jednego człowieka w ciągu jednego dnia, mając przekrój od rana do wieczora. Takie jest nasze życie, taka... Tacy jesteśmy, że zmieniamy. Nie, Panie, to nie do mnie. Nie. A później się okazuje jednak, że coś muszę zmienić w swoim życiu. Coś Ty musisz zmienić w swoim życiu. I to nie jest czas, że tak można, łatwiej by było powiedzieć, człowiek się nawraca i jest jak no taki słomiany zapał, jak to się mówi. Słowo posiane w krzaki, że to szybko roślina wzrasta w sposób taki wybujały, chce się przebić przez te wszystkie chwasty, ale nie ma korzenia i później usycha. A później człowiek wzrasta i jest mądrzejszy przed Bogiem i bardziej dojrzalszy i tak dalej. No ale jak popatrzysz na swoje życie, jak ja popatrzę na swoje życie, to czasem robimy krok w tył, a czasem rok w tył, a czasem 10 lat w tył. I to nie jest tak pięknie, że nawracasz się, aha, jesteś tylko słomiany zapał, a później nabierasz wiedzy, poznania Boga i pragniesz przebywać z Nim, pragniesz czytać Boże Słowo i to tak wszystko wzrasta. Może to tak jest różnie, że czasem jesteśmy podobni do tej dobrej gleby, a czasem do tej autostrady. I to nie zawsze jest po kolei, że na początku drogi jest wszystko pięknie, a później jest autostrada. Tylko przychodzą różne okresy w życiu człowieka, twoim, moim tak samo i często na to nie mamy wpływu. Przychodzi jakieś doświadczenie. I stajesz się tym ugorem, albo skałą, albo tą autostradą, albo jesteś podatnym, dobrym gruntem. Czyli mamy tutaj nie tylko cztery grupy słuchaczy, ale musimy zobaczyć też jednego człowieka. I niekoniecznie cztery etapy jego życia, bo tak pięknie by wyglądało, że na początku nic nie rozumiemy, słomiany zapał, później wzrastamy, no i później jest plon stukrotny, a tam jest jeszcze napisane, że jednak wytrwałości wydają owoc. Czyli na samym końcu i tak nie jest tak wszystko pięknie i gładko, tylko wytrwałości. To słowo też coś sugeruje. A czasem może to jest stan naszego serca od rana do wieczora. Przegląd, taki kalejdoskop, że możesz to odwrócić od autostrady do żyznej gleby. Przyjmujesz słowo, odrzucasz pół na pół, jeszcze nie wiem. Może to taki też może być. Ja myślę, że to najbardziej właśnie w ten sposób wygląda, że często Bóg do nas mówi i nie zawsze przyjmujemy za pierwszym razem albo w tej samej sekundzie. Boże Słowo mówi w ten sposób o nas, gdzie mamy różny stan serca, że wiara, która nic nie kosztuje, nie ma wartości. Tak naprawdę myślisz sobie, ale co to ma kosztować? Wiara, która nic nie kosztuje. Chodzi o jakieś samozaparcie, powiedzenie, nie, tego nie będę robił. Za tym już nie idę. Dzięki, chociaż koledzy z pracy czy znajomi może trochę się będą z ciebie śmiali. Ale już nie, tego nie będę już robił. Nie chcę, nie potrzebuję. Wiara, która nic nie kosztuje, nie ma żadnej wartości. Dlatego on mówi, w wytrwałości przynoszą owoc. Wytrwałość to jest decyzja. Idę za Chrystusem. Chociaż jutro się może ten odkurzacz zepsuć, ale idę za Chrystusem. To są uboczne rzeczy, to nie ma znaczenia. I teraz na koniec chciałbym zrobić taką zamianę. My fajnie analizujemy to wszystko, mówimy tak, Bóg Ojciec sieje. Różne grupy albo jeden człowiek i stan jego serca w ciągu jednego dnia jako przykład. Ale spróbujmy teraz do końca jakby doczytać tą Biblię. Jezus odchodząc powiedział coś takiego, że wy, czyli my, czyli ja i wy, my poselstwo sprawujecie. Czyli my sprawujemy w Jego imieniu poselstwo, to co On nam przekazał, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To co dał, prawda? I później oni się tak skupili w Jerozolimie i tak czekali na coś. To on był gotowy zburzyć tą świątynię i zrobił to, żeby się rozeszli. On był gotowy zabrać im jedno miejsce kultu, aby się rozeszli po tych różnych krajach. To było prześladowanie. A gdyby nie było tego prześladowania, Ewangelia nie poszłaby do tylu krajów. Oni uciekając, jakby to powiedzieć, zabrali ze sobą nową religię, zabrali ze sobą chrześcijaństwo i głosili tam, gdzie uciekli. I Bóg gotowy był zrobić coś, można powiedzieć nawet negatywnego, aby ta dobra nowina poszła do innych krajów. Użył prześladowań. Świątynia została zburzona i nie mieli już tego jednego miejsca, gdzie mogli się spotkać. Poszli na cały świat. Tak jak ostatni apel Jezusa nakazuje, że idźcie i czyńcie uczniami wiele narodów. Ale do czego zmierzam, że skoro my poselstwo sprawujemy w Jego imieniu, to pytanie, kto jest teraz tym siewcą? Kto ma siać? Bo my czekamy, może przyjdzie ktoś i zasieje, zobaczymy jak będzie. A Jezus mówi, wy jesteście, wy sprawujecie to poselstwo, więc do roboty. Wy jesteście teraz siewcami słowa. I daje nam instrukcję, jak siać. Nie patrz na efekty, bo dzisiaj sobie myślisz, to jest asfalt, to nie ma sensu. 20 razy mówiłem temu człowiekowi o Jezusie. To nie ma sensu. Nie do nas należy ocena efektów, bo czasem słyszysz, ktoś usłyszał słowo, wydawało ci się, że przez przypadek, to było jakieś zwykłe świadectwo albo coś, a jednak temu człowiekowi w danym momencie to było potrzebne, twoje świadectwo. Ach, to nie była jakaś wielka rzecz, ale dla jego życia, w tym momencie, gdzie był, w tym miejscu, to zadecydowało. I my stajemy w miejsce Jezusa Chrystusa i stajemy się tymi rolnikami, tymi siewcami słowa i mamy je rozsiewać, skoro poselstwo w Jego imieniu sprawujemy. To mamy rozsiewać, to fajnie się rozsiewa w kościele, Ludzie słuchają, bo jest czas przeznaczony na to. Nikt nie rzuca jakichś krytycznych uwag i tam nie mówi, co myśli albo i co nie myśli. Ale jak popatrzysz na Biblię, to średnio na 34 przypadki rozmowy z ludźmi w Łukaszu, czy 36 rozmów ludzi w Mateuszu, jeden był tylko w kościele, albo najwyżej dwie osoby, gdzie rozmawiały z Jezusem w świątyni, a reszta jest wszystko poza. Na ulicy, w domu, przy okazji pogrzebu, przy okazji wesela, przy okazji choroby. Po prostu normalne życie. On głosił wśród ludzi, nie zamykał się do świątyni. To nie chciałbym teraz powiedzieć, że w świątyni nie głosił, ale indywidualne rozmowy, które odbywał z ludźmi, to jest 1 do 33, taka proporcja. Świątynia i na zewnątrz. My sobie myślimy, no ale w świątyni jest łatwiej, bo pastor mówi, wszyscy słuchają, jest super, przyprowadzę kolegę, niech coś z nim zrobi. Ale jak to się ma do tego, że w wytrwałości przyniosą owoc? W tej wytrwałości to może oznaczać, że ten kolega będzie patrzył przez ileś lat, jak ty się modlisz przy śniadaniu, kiedy w pracy macie przerwę. Ten kolega będzie patrzył przez ileś lat, jak ty się zachowujesz, kiedy masz stresa, bo coś jest źle zrobione. To nie ty byłeś winny, ale wyszło tak jak zawsze. I tak dalej, i tak dalej. On będzie patrzył i będzie to wszystko analizował. To jest w wytrwałości przynosić owoc. To znaczy wytrwać przy swoim, tak aby być świadectwem dla innych, często niezależnie od tych okoliczności, czy to jest beton, asfalt, krzaki czy skała. Fajnie się głosi na przygotowanym, zaoranym gruncie. Rzucisz, robota zrobiona, od razu widać, wow, będzie plon stukrotny. Chwała Bogu. Ale jeżeli trafisz na beton albo na asfalt, to trzeba, co Boże Słowo mówi, nawet skałę można skruszyć. Nawet skałę można skruszyć. W wytrwałości przynoszą owoc. I na koniec chciałbym was zostawić z takim życzeniem, zapytaniem, czy moje, twoje serce czeka na taki plon z całą świadomością, że to jest w wytrwałości. Nawet na dobrej glebie to jest w wytrwałości. Czy twoje i moje serce czeka na taki plon? Zbawienie własne, ale zbawienie też innych. I tego wam życzę z całego serca, abyśmy ten dobry plon przynosili, a kiedy masz jakieś wątpliwości, to zawsze przypomnij sobie przypowieść o siewcy, że jakby 3 na 4 to tak jest ta proporcja, że 3 to jest zupełnie nieudany przypadek, tak sobie myślisz, a ten 4 to jest podatny grunt. Ale do końca nie wiesz, czy ten nieudany przypadek nie zmieni się w sukces dla Boga. I tego wam życzę. Amen. Jeżeli mamy jeszcze ochotę, siłę do modlitwy i są jakieś konkretne potrzeby, to teraz prosiłbym, będziemy się modlić.